Ja dzisiaj powiem pewne rzeczy, które dla niektórych będą nowe, dla niektórych może nie. To ma być dzisiaj zgromadzenie, w którym będziemy rozpatrywać ten rozwój zgodnie z proroczym słowem. My już niektóre zgromadzenia mamy za sobą, w których tą pełną Ewangelię zwiastowaliśmy. I to, co na Golgocie się stało, z pewnością tak blisko przedłożyliśmy, jak tylko to mogło być. Wierzę, że nie może to być jeszcze wyraźniej powiedziane czy zaprezentowane. Kto pod takim zwiastowaniem słowa nie uwierzy, ten by także nie uwierzył, gdyby nawet ktoś z martwych powstał albo anioł z nieba zstąpił. Bo Słowo Boże jest ponad wszystkim, co mogłoby w ogóle być. I jeżeli pozwolimy Słowu Bożemu mówić do nas jako Słowo Boże, wtedy to wystarczy. Czyje słowo może być jeszcze potężniejsze niż to słowo naszego Boga? Jego słowo jest wszechmogącym słowem, tak jest napisane. On niesie cały wszechświat przez swoje wszechmogące słowo. I w tym słowie rzeczywiście jest ten Boży plan czasu w tych pojedynczych epokach. Szczególnie ten czas końca jest w Słowie Bożym zapisany, opisany w wielu miejscach Biblii. Większość z nich jest nam znana, gdy rozchodzi się o to, aby ten stan czasu końca w ogóle opisać. I Paweł to w tych listach obficie opisał i ja chciałbym teraz przeczytać dwa miejsca z tego. To pierwsze jest z pierwszego listu do Tymoteusza, z czwartego rozdziału, a potem z drugiego do Tymoteusza 3. Teraz pierwszy do Tymoteusza 4, od pierwszego wiersza. A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem. Drugie miejsce, z drugiego do Tymoteusza 3. Tutaj prawdopodobnie nie przeczytam całego tekstu, tylko początek i może później jeszcze wiersz 8. Od pierwszego wiersza. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. I to idzie dalej i dalej. Potem tutaj wiersz 8. Podobnie jak Janes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie. Ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. My żyjemy w tym czasie, w którym te rzeczy się dzieją. I bezpośrednio w następnym rozdziale w 2 Tymoteusza, 4 rozdział, tutaj znajdujemy to napomnienie, które mi osobiście najwięcej znaczy ze wszystkich, które kiedykolwiek zostały darowane i w Piśmie Świętym są zawarte. Dlatego, że mi osobiście w Marsylii było nakazane, aby to czytać. Nigdy nie zapomnę tego dnia. Ja byłem z bratem Barrier w Marsylii i w tych zgromadzeniach, to jest kilka lat wcześniej, i wtedy po raz pierwszy zapytali mnie bracia o 7 gromach i ja nic o tym nie wiedziałem w tym punkcie czasu i jeszcze dzisiaj nie wiem nic o tym. Wiem tylko, o co się rozchodzi, ale jak to jest, byłem bardzo zasmucony i to było po raz pierwszy, że nie potrafiłem odpowiedzieć na pytanie i ja udałem się do mojego małego pokoju, do ładnego pokoju, może 9 metrów kwadratowych, bardzo mały i jeszcze zimny pokój, ale następnego poranku obudziłem się przez głośny głos i ten głos Pana zawsze przychodzi z góry, z prawej strony, nigdy bezpośrednio z przodu albo z lewej, ale zawsze z góry, z prawej strony. I ten głos Pański powiedział z wszelką mocą, z naciskiem: powstań i czytaj 2 do Tymoteusza, rozdział 4. Ja nie podkreślam tak wyraźnie, jak Pan w swoim słowie to podkreśla. Każde słowo jasno wypowiedziane. Nie może to być lepiej zrobione. Ja tylko moment odczekałem, czy wahałem się, nie wiedziałem dokładnie, mam się ubrać, czy nie. Wiecie, jak to jest? I ten głos po raz drugi się rozległ, ale jeszcze potężniej brzmiał i z nakazem: powstań i czytaj 2 do Tymoteusza 4. Ja to zrobiłem. Czytałem od 1 do 5 wiersza i rozpoczyłem znowu z wierszem 1 i doszłem do 2. Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu, w niemieckim tłumaczeniu jest: wystąp z tym w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem. Przedtem już tą część czytałem, że przyjdą czasy, w których odwróci się plecami do zdrowej nauki. I gdy to przeczytałem, wiedziałem, że o tych 7 gromach nigdy nie może być głoszone, dlatego że one nie są w Piśmie Świętym zapisane jako Słowo Boże. Zostało wyraźnie powiedziane: nie zapisuj, ale zapieczętuj to, co 7 gromów powiedziało. Mógłby przyjść anioł z nieba i mi mówić: ja mam tą tajemnicę 7 gromów. Ja bym mu powiedział, bez tego, żeby się wywyższać: idź z powrotem, skąd przyszedłeś. Nikt nie może sobie wyobrazić, jaka pewność od Boga w takich momentach do serca człowieka wstępuje. To już nie jest z rozmyślania czy rozumu, ale naprawdę z tego działania Bożego, poprzez działanie Boże. I to stało się także wtedy tam. I z tego powodu jest to zawsze było moim obowiązkiem i teraz pozostanie aż do końca, aby to słowo zwiastować i te rzeczy, które zostały powiedziane, czy będą powiedziane, muszą znaleźć potwierdzenie w słowie. I w każdym wypadku, jak to dzisiaj będziemy widzieć, dzisiaj wieczorem, istnieją opisy w Piśmie Świętym, istnieją symbole, obrazy i wtedy trzeba znać to duchowe znaczenie, aby zrozumieć, o co się właściwie rozchodzi. Chciałbym rozpocząć z miejscem z Łukasza 21-24. Nasz brat dzisiaj już tu powiedział z przodu, gdy widział wsiadających Żydów do samolotu, przyszła mu ta myśl, że oni są zgromadzani, zbierani. i wracają do domu. U Łukasza 21, wiersz 24, tam jest napisane, Łukasz 21, wiersz 24. I padną od ostrza miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jeruzalem będzie zdeptane przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. Tak nasz Pan sam powiedział. Co dotyczy tych ziemskich rzeczy, wtedy On może niektóre rzeczy zmienić. Na przykład, jak u Łukasza 21 w wierszu 20 jest napisane. Gdy zaś ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się jego zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wychodzą do niego. Nie chcę dalej czytać. Chcę tylko jeden punkt podkreślić. Pan niektóre rozwoje przepowiedział. I gdy one się wydarzą, gdy to się stanie, wtedy wierzący w Judei mają uciekać w góry. I kto czytał historię, ten wie, że to Józefus opisuje. Ci wierzący, podczas gdy Rzymianie pod Tytusem to Jeruzalem w roku 68, wtedy wszyscy wierzący uciekli. I ani jeden nie zginął z tych, którzy byli wierzący, lecz tylko ci niewierzący padli ofiarą sądu. Wierzący wiedzieli, że w tym momencie, gdy Jeruzalem będzie otoczone, wtedy to zniszczenie miasta jest bliskie. I oni wierzyli Panu i to jako znak przyjęli i oto im było pomożone. O czasie końca rzeczywiście mamy wiele opisów. Od Mateusza 24 aż do objawienia o wojnach, krzykach wojennych, o głodach, katastrofach każdego rodzaju jest nam opisywane, sprawozdane, że będą działy się znaki i cuda na słońcu, gwiazdach i księżycu. Wiele będzie się działo. I potem pisze Paweł w pierwszym do Tesaloniczan wyraźnie. Pierwszy do Tesaloniczan, piąty rozdział. I tutaj mówi następujące słowa. Pierwszy do Tesaloniczan, piąty rozdział od pierwszego wiersza. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy. I teraz ten znak tutaj. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umkną. Nie gdy wojny i okrzyki wojenne będą się działy, ale gdy ta faza pokoju nastanie, gdy te bloki władzy się zaczną luzować i gdy ostatnie sformowanie się stanie, odbędzie tak jak w Słowie Bożym, mianowicie jako całość, znowu będzie postawione przed naszymi oczyma. I gdy my tutaj już żyjemy na tym kontynencie, który w proroctwie ma największe znaczenie, jakie znaczenie mają Chiny, jakie znaczenie mają inne kraje czy kontynenty, My właśnie mamy tego pecha, czy ten przywilej, że możemy tutaj żyć. Tutaj, gdzie wielka część historii, która jest złączona z historią zbawienia, się dzieje. I za chwilę ujrzymy, że my znajdujemy się w pośrodku tego rozwoju, który w Piśmie Świętym został przepowiedziany. Chciałbym jeszcze jedno słowo z Izajasza 21 przeczytać. Z Izajasza 21, aby nam ukazać, że Bóg zawsze swój lud informował i w tym aż do końca nic się nie zmieni. Księga Izajasza 21, wiersz 11 i 12. Wypowiedź o Edomie. Woła na mnie ktoś z Zeiru. Strażniku, jaka to pora nocna. Strażniku, jaka to pora nocna. Strażnik odpowiedział, nadszedł poranek, lecz jeszcze jest noc, jak mówi niemieckie tłumaczenie, lecz jeszcze jest noc. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć, to przyjdźcie znowu i pytajcie. My chcemy więcej wiedzieć. My chcemy więcej wiedzieć i przychodzimy teraz i pytamy Pana. I pozwalamy sobie dać odpowiedź z Pisma Świętego. Z Rzymian, z 9 rozdziału, chciałbym przeczytać wiersz 28. Rzymian 9, 28. I aby nasi bracia mogli bez trudu tłumaczyć, nie będę tutaj się śpieszył. Rzymian 9 rozdział, 28 wiersz. Bo Pan wykona wyrok w niemieckim tłumaczeniu jest, bo Pan wykona słowo rychło i w krótkim czasie na ziemi. Strażniku, jak późno jest w nocy. Strażniku, jak daleko wszystko się posunęło, jak daleko ten rozwój jest w zgodności z proroczym słowie, jak się wypełnił. Gdzie znajdujemy się teraz? I co w bliskiej przyszłości nadejdzie? Może ktoś powie, nam wystarczy, gdy z łaski będziemy zbawieni. Dlaczego więc Bóg zadał sobie ten trud i Janowi na wyspie Patmos te przyszłe rzeczy przez objawienie ukazał? Dlaczego 22 rozdziały zostały napisane? Dlatego, że były potrzebne, konieczne. Potrzebujemy informacji. Dlaczego został napisany prorok Daniel ze swymi 12 rozdziałami? Potrzebowaliśmy Bożej informacji, abyśmy, gdy ten czas nadejdzie, mogli rozpoznać, jak daleko to jest. Chcę dalej czytać z Izajasza 14, z proroka Izajasza 14 rozdział, mianowicie tego, co dotyczy ludu izraelskiego. Ja słyszałem, jak brat Branham kilka razy mówił, jeśli chcecie wiedzieć, jak późno jest, wtedy spoglądacie na zegarek. Jeśli wiecie, jaki dzień tygodnia jest, wtedy spoglądajcie do kalendarza. Ale jeżeli chcecie wiedzieć, jak daleko czas się posunął, wtedy spoglądajcie na lud izraelski. I ja myślę, że czynimy dobrze, gdy te znaki, które Pan nam darował, przyjmiemy do serc, gdy je widzimy i się tym orientujemy. Księga Izajasza, 14 rozdział, wiersz 1 i 2. Gdyż Pan zlituje się nad Jakubem i znowu wybierze Izraela i osadzi ich we własnej ziemi. Wtedy przyłączy się do nich obcy przybysz i przystanie do domu Jakuba. i wezmą ich ludy i przyprowadzą ich na ich miejsce, a dom izraelski będzie nimi władał w ziemi Pana jako niewolnikami i niewolnicami. I będą mieli w niewoli tych, u których byli w niewoli, i będą panowali nad swoimi ciemiężcami. Ważnym jest w związku z tym, że Bóg swój lud izraelski wybierze swój lud na nowo i przyprowadzi ich z powrotem. I my to w ostatniej podróży wyraźnie widzieliśmy. To był prawdopodobnie mój 9. raz w Izraelu. I Bóg ten kraj i ten lud pobłogosławił ponad miarę. Widzialnie pobłogosławił. I z tego powodu się cieszymy. U Łukasza 21 czytaliśmy już, ale ja chciałbym jeszcze kilka wierszy do tego dołączyć. W Ewangelii Łukasza 21, mianowicie wiersz 29 i 30. I powiedział im podobieństwo: spójrzcie na drzewo figowe i wszystkie drzewa. Gdy widzicie, że już puszczają pąki, sami poznajecie, iż lato już blisko. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż wszystko to się stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Dzisiaj chcemy w tym tekście skoncentrować się na tej myśli, że to drzewo figowe i wszystkie inne drzewa. A więc nie tylko to drzewo figowe, ale także i wszystkie inne drzewa. Nie tylko lud izraelski, ale i wszystkie inne ludy staną się samodzielne, wypuszczą pąki i zrzucą z siebie to jarzmo i otrzymają swą samodzielność. Znam dobrego przyjaciela w Anglii. On jest zły na Niemców, dlatego że przez drugą wojnę światową brytyjskie imperium się załamało. Ja nie mogę nic za to, że tak to się stało, ale są rzeczy, które w tym rozwoju się wydarzyły od drugiej wojny światowej, które musimy po prostu obserwować, dlatego że czas końca przybiera swój bieg i to z wielką szybkością, z wielką prędkością w tych ostatnich miesiącach. Po II wojnie światowej nie tylko Izrael czynił się niepodległym czy samodzielnym, ale cała Azja i Afryka. I czy to pod panowaniem angielskim czy francuskim, wszystkie ludy się usamodzielniły. My mieliśmy to szczęście, że oddaliśmy nasze kolonie już po I wojnie światowej. Dlatego dzisiaj stoimy lepiej niż wszyscy inni, ale to niechby nie było zmieszane z polityką. Co się stało? Bezpośrednio w tych 40-tych latach, 50-tych latach, znam jeszcze wiele krajów, gdy jeszcze nie miały niepodległości i znam je także potem. Wszystko wypuściło pąki. Gdy to drzewo figowe i wszystkie inne drzewa. Czytajcie u Ozeasza 9, wiersz 10. Tam jest napisane, że Bóg Izraela, jak owoc drzewa figowego na pustyni znalazł symbol na Izraela. Ale teraz nie rozchodzi się tylko o to drzewo figowe, rozchodzi się także o wszystkie inne drzewa. Bezpośrednio po II wojnie światowej fala odłączenia się od wszelkiego panowania i podległości, co zauważamy w ostatnim czasie, w ostatnich miesiącach, na nową falę. Zrzuca się to jarzmo i chce się swobodnie decydować i być zwolnionym z tego ucisku, spod tego ucisku. Co w tych ostatnich 5 latach od czasu, gdy Gorbaczow przejął panowanie, co było przygotowane w tych ostatnich miesiącach, jako owoc się objawiło? Cała wschodnia Europa wypuściła pąki i jarzmo zostało złamane i ta wolność, która im należy, osiągnęli tą wolność. I w tym widzimy także wypełnienie się Pisma i niejedno jeszcze nastąpi, jak gdy tylko czas na to wystarczy. Prawdopodobnie jesteśmy teraz bliżej końca, niż wszyscy możemy się spodziewać. I nikt z nas nie może powiedzieć, czy to będą jeszcze lata, czy miesiące, ale jedno możemy z pewnością powiedzieć. My weszliśmy do ostatniej fazy czasu końca. I ja wierzę, że my jako dzieci Boże mamy prawo móc spoglądać na znaki czasu, czy zważać na znaki czasu i na ten rozwój, który się odbywa, i poznać w tym, jak późno jest na zegarze świata. My nie będziecie na mnie źli za to, że gdy przeczytam 2 odcinki z 2 różnych kazań brata Branhama, który 1933 roku widział większą liczbę wizji, szczególnie tych 7 wizji. On widział, jak Mussolini miał objąć władzę we Włoszech, widział, jak Hitler miał objąć władzę w Niemczech, widział ustanowienie tego tak zwanej linii Siegfrieda i dla niego, jako Amerykanina, z jego małym wykształceniem, to byłoby wyczynem, gdyby znał się tak na geografii. Jeżeli przeciętny Amerykanin nie zna Europy prawie wcale, Ameryka jest zbyt wielka, dość wielka i każdy ma do czynienia, aby to poznać. Ale z wielką dokładnością on mógł te rzeczy, które miały przyjść, przepowiedział. Także to, że Ameryka będzie wciągnięta w wojnę i w końcu to zwycięstwo nie będzie nasze, ale na innej stronie, także to widział, ale to nie było wszystko. On widział potem w wizji piękną kobietę przyodzianą po królewsku, siedzącą na tronie. I głos mu powiedział, że ona jest okrutna w sercu jej. Na zewnątrz piękna, z wielką okazałością, ale w sercu okrutna. I proszę, żeby teraz to właściwie zrozumieć. Ta uwaga, którą teraz uczynię, musi być po prostu uczyniona. Proszę tutaj i wszystkich, którzy te kasety czy te kazania słuchają, jeżeli zmieniamy komunizm czy katolicyzm, to nie po to, aby ludzi, ale tą sprawę, ten system, nie ludzi. Ludzie cierpią sami pod tym. Zrozumiejcie to. Ale brat Branham powiedział następującą rzecz. 6 sierpnia 1961 roku. Ja nie byłem przeciwko Niemcom. Ja byłem przeciwko narodowemu socjalizmowi. Nie byłem przeciwko Włochom. Byłem przeciwko faszyzmowi. I pomyślcie o tym. Ja w tym czasie uczyniłem inną przepowiednię i wielu z was starych przypomina sobie to, ja powiedziałem, że teraz wystąpią trzy izmy, szczególnie, które będą miały swoje stanowisko na świecie. Faszyzm, nacjonalny socjalizm i komunizm. Czytam to z angielskiego. I ja powiedziałem, że one wszystkie skończą w komunizmie, włączą się w komunizm. I potem dałem, abyście powtórzyli, zwróćcie wasz wzrok na Rosję. Wspominacie sobie na to. Zwróć swój wzrok na Rosję, bo wszystko spotka się w komunizmie. I potem w końcu wszystko zakończy się w katolicyzmie. Pomyślcie o tym. Wszystko w czasie końca zejdzie się w katolicyzmie. My mieliśmy te rzeczy, my wiemy to wszyscy. I kto w tych ostatnich dniach te kolorowe plakaty wyborcze widział? Czy czytaliście ten nagłówek? Socjalizm odchodzi, my przychodzimy. Plakaty są 2 metry wielkie, 2 metry wysokie, 1 metr szerokie. Każdy może dobrze widzieć. Socjalizm odchodzi, my przychodzimy. Kim są ci my? Gdzie, o co się tam rozchodzi? I my, wy może powiecie, bracie Frank, czy dzisiaj tu tak jakiś polityczny odczyt trzymasz? Nie, to nie czynię, bo w innym przypadku byłbym politykiem, ale to nie jest moją częścią. Ja przeczytam tutaj to dalej, skazania brata Branhama z 19 marca 1962 roku. Przyjdzie deszcz pouczenia. Co to jest? To zasianie nasienia w ziemi. Co to jest? Co się stanie? Co się dzieje? Stwierdzamy, że ten deszcz pouczenia nastąpił, spadł. Baptyści, ich celem było 1 milion członków więcej w roku 1944. Wielkie rozbudzenia Billego Grahama, wielcy ewangeliści. Zobaczcie, co on uczynił. Spójrzcie na Orala Robertsa i tych zielonoświątkowców. To był deszcz pouczenia, który spadł, nastąpił. To był narodowy deszcz pouczenia. Komunizm został rozsiany w każdym narodzie między ludzi. To było rozbudzenie Rzymu. Wiecie, co się stanie, gdy oni tą zachodnią część, mianowicie wschodnią część Berlina oddadzą? To załatwi komunizm, zakończy komunizm. To dokładnie przyprowadzi rzymskie królestwo do tego stanu, w którym znajdowało się w dniach Jezusa. Z pewnością doskonale to uczyni. Czy słyszeliście to, bracia i siostry z Demokratycznej Republiki Niemiec? O ile sobie przypominam, budowa muru była 13 sierpnia 1961 roku. I tutaj 19 marca 1962 roku mówi brat Branham, czy wiecie, co się stanie, gdy oni wschodnią część Berlina oddadzą? Co go obchodził Berlin? On mieszkał daleko stąd, oddalony. On wypowiedział to i my jesteśmy wdzięczni za to, że on tą wypowiedź podał. Gdy ta wschodnia część Berlina będzie oddana, to zakończy komunizm. Spójrzcie dzisiaj na wschodnią Europę. Ta rzecz jest gotowa. Ludzie zmieniają określenia, nazwy swych krajów. Nie chcą już słyszeć tego socjalizmu. Dlaczego? to wszystko się dzieje, aby się wypełniło to, co Słowo Boże przepowiedziało. I to, co brat Branham podkreślił, że wszystko pod panowanie Rzymu przechodzi. Ja wam przeczytam jeszcze niektóre miejsca Biblii, abyście wiedzieli, o co się rozchodzi. I ja wierzę za prawdę, że jest to potrzebne właśnie teraz, aby tą sprawę przejrzeć, widzieć. Słuchajcie, gdy wam ktoś mówi, że my nie potrzebujemy tych proroczych rzeczy wiedzieć, aby być zbawionymi, słuchajcie, co mówi Słowo Boże. Na przykład, jeżeli ktoś przyjmie znamię zwierzęcia, będzie dręczony przed obliczem Bożym aż na wieczność. Ale gdy nie wiemy, czym jest ta sprawa, wtedy możemy tam się wślizgnąć i robić rambacamba, muzykę i co wszystko do tego należy. I w ogóle nie wiemy, że sami już w tej rzeczy, do której nie chcemy, już się tam dostaliśmy. Zgodnie z tym, co prorok Daniel widział, rzeczywiście aż do końca będzie to Imperium Rzymskie. I ja chciałbym szczególnie z Daniela 7 przeczytać, aby takie małe przygotowanie dać na objawienie 13 i 17. Teraz z Daniela 7. Wiecie, prorok Daniel miał wizję. U Daniela 7, wiersz 3. Może jeszcze drugi. Ja, Daniel, miałem w nocy widzenie. Oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze. I cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. Wiersz 7. Potem spojrzałem i widziałem w widzeniu nocnym pojawiło się czwarte zwierzę, straszne i groźne i nadzwyczaj silne. Miało ono potężne żelazne zęby, pożerało i miażdżyło, a co pozostało deptało swoimi nogami. Było ono inne, aniżeli wszystkie poprzednie zwierzęta, a miało 10 rogów. Proszę, zapamiętajcie sobie tych 10 rogów i potem możecie dalej czytać o tych wyniosłych wypowiedziach i tak dalej. Ja teraz czytam wiersz 17. Owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. I tutaj nie chcemy już dalej się w tym zagłębiać, ale tu powinno być napisane o to słowo eon. Wieczność się nie rozpoczęła i się nie zakończy, nie może być podzielona. I tutaj Daniel 7, wiersz 23, wiersz 23. I tak rzekł, czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi. Przedtem to było czterech królów z tymi czterema zwierzętami. Teraz są to cztery królestwa. Słuchajcie, proszę, dokładnie. Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. Możecie dalej czytać. I kto dalej czyta, zauważy, że te czwarte zwierzę i opis, który potem następuje, jest bezpośrednio związany z tysiącletnim królestwem, bo tak jest tutaj napisane w wierszu 27. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane. Możecie to przeczytać w historii, że rzymskie imperium rozpoczęło się kiedy? To było prawdopodobnie w 31 roku przed Chrystusem i to jest to ostatnie i będzie trwać aż do końca. I nie przeminął ani jeszcze jeden rok od czasu, gdy kanclerz Kohl i François Mitterrand byli w koronnej sali w Aachen i ja słuchałem tych przemówień. Oboje powiedzieli, że rozchodzi się od przywrócenia Europy ojczyzn. Ładne sformułowanie. Poza tym można to samo sformułowanie wszędzie słyszeć. Także o Europie, która sięga od Atlantyku aż po Ural. O co się rozchodzi teraz? Kto teraz ma to panowanie, władzę? Czy to ma Francja, czy Rosja, czy Niemcy? Gdzie jest ta władza, to panowanie? Gdzie jest czyniona ta światowa polityka? Proszę. To pojęcie jest trochę szerokie. W Rzymie jest tych 7 pagórków, a jeden oddział trochę z boku to jest Watykan. Właśnie z przeszłego tygodnia papież i Arafat. Tutaj na tym zdjęciu i w tej rozmowie rozchodziło się, jak to na Bliskim Wschodzie ta sprawa z Izraelem i Palestyńczykami ma przebiegać. Ten człowiek na Litwie powiedział, że zadzwoni do papieża jako pośrednika, że on ma to osądzić. I to, co zostało w Camp David zawarte, to już w Watykanie zostało wynegocjowane. To wiem od pewnego człowieka, który to stuprocentowo wie. Polityka nie jest dzisiaj wszędzie robiona. Ona wszędzie jest tylko wykonywana. Robiona jest na centralnym miejscu. I Gorbaczow w swojej wypowiedzi przed kilkoma dniami w tej przemowie powiedział, wydaje mi się, jak gdyby cały świat został dotknięty różdżką, czy został oczarowany. To są rozwoje, których żaden człowiek nie oczekiwał. I te rozwoje zaskakują, przytłaczają polityków. Muszą się troszczyć o to, aby nadążyć z tym z taką szybkością. Teraz wszystko się dzieje. Nie można wszystkich tych zdjęć tutaj pokazywać. To, co mnie szczególnie, co wyraża na mnie wrażenie, to jest to zdjęcie, to możecie z pewnością przy każdym okienku w banku odebrać. EQ92. Kto tylko w tym najmniejszym jest poinformowany w polityce, ten wie, że EQ znaczy European Currency Unit, znaczy i jest tą jednostką przeliczeniową, na podstawie której wszyscy w EG swe rzeczy przeliczają, nie na podstawie dolara czy marki, ale na podstawie EQ. I tutaj w Niemczech jest wybijana moneta złota i srebrna, ale to jeszcze nie jest tak straszne. Ale wiecie, co tutaj widzę? Tą wszetecznicę na zwierzęciu, tutaj na tej jednej monecie, a z drugiej strony orzeł. Ta nierządnica na zwierzęciu, to damy do gablotki, żebyście widzieli wszyscy jutro tam z przodu. A na drugiej stronie na złotej i srebrnej monecie tak samo ten orzeł. Zrozumieliście to? Ja przeczytam za chwilę z Biblii. Ta wszetecznica jedzie na zwierzęciu. Nawet ludzie, którzy nie znają Boga i Słowa Bożego, ale zostali wrzuceni w ten rozwój czasu końca. I czy my dzisiaj mamy Kola albo kogokolwiek jako głowę, to nie odgrywa żadnej roli. Ten rozwój decyduje, nie ci politycy. I to musimy po prostu widzieć. Te rzeczy biegną i idą szybciej, się dzieją niż się spodziewamy. W 1948 roku przy zniesieniu marki III Rzeszy i przy wprowadzeniu marki niemieckiej rzeczywiście poszedłem tam, aby moich 40 marek odebrać. Głowa gospodarstwa domowego dostawała 60, a wszyscy inni dostawali 40. I wtedy na tym banknocie 5 marek już ta nierządnica była wydrukowana. Już wtedy w 1948 roku. I to w tym kraju, w którym się teraz znajdujemy. Potem był czas ciszy i teraz nagle na końcu tej generacji znowu te same myśli, które już wtedy były, wychodzą i te same symbole znowu się ukazują. Drodzy, ja chciałbym, abyście i to wiedzieli. Brat Branham, on rzeczywiście widział ten czas końca w wizjach i zostały podane napomnienia, czy to w Piśmie Świętym, albo że zostało nam wskazane na to, jaki rozwój teraz miał być. I ja mam tylko nadzieję, że my wszyscy to widzimy i także rozumiemy. Przed otwarciem siedmiu pieczęci, to wiecie wszyscy, ukazała się ta chmura, ten obłok na niebie i tych siedmiu aniołów, brat Branham ich policzył, z lewej do prawej strony. Oni stali bezpośrednio przed nim i on powiedział, ten, który stał dalej z mojej lewej strony, znaczył mi więcej niż wszystkich innych sześciu. I ten siódmy to był, który do niego mówił. On ich dokładnie opisał i rzeczywiście został wzięty do tej chmury i zostało mu powiedziane, powróć z powrotem do Jeffersonville, bo czas otwarcia siedmiu pieczęci nadszedł. Jeżeli ktoś czyta tą książkę Siedem Pieczęci, o siedmiu pieczęciach, może za pierwszym razem nie widział wiele, niewiele słyszał, ale Duch Boży, gdy Duch Boży otworzy nam zrozumienie, wtedy znajdziemy gdzieś ten rdzeń tej sprawy i Bogu z całego serca będziemy dziękować. Za wszystko, do wszystkiego musi być nam otwarte duchowe zrozumienie. Ja przyniosłem także dzisiaj wieczorem to czasopismo Live i tutaj na stronie 100, którejś tutaj, jest też ukazane to zdjęcie z tą chmurą i cały świat dowiedział się o tym. Naturalnie w czasopiśmie jak te, z tą jakością papieru, to nie można wiele tu rozpocząć z tym, ale tutaj jest napisane, ten wysoka chmura, tajemniczy krąg, oni nie mogli tego wyjaśnić, nie byli w stanie, ale tam był mąż Boży, którego Pan już z wyprzedzeniem poinformował o tym, co miało się stać. I tak rzeczywiście się stało. Przejdźmy do Objawienia 13 i prośmy Boga wspólnie, aby On nam otworzył duchowe zrozumienie z łaski. Objawienie Jana, 13 rozdział, od wiersza pierwszego. I widziałem wychodzące z morza zwierzę. Przypominacie sobie, co Daniel widział? On widział, że morze się wzburzyło. Czy to się zgadza? I że cztery zwierzęta wyszły. Jan widział to samo. I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało 10 rogów i 7 głów. A na rogach jego 10 diademów, a na głowach jego bluźniercze imiona. A zwierzę, które widziałem, było podobne do pantery, a nogi jego jak u niedźwiedzia, a paszcza jego jak paszcza lwa. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. To mi się nie podoba, ale to tak po prostu jest. Wyobraźcie sobie, gdy temu ostatniemu mocarstwu świeckiemu, temu ostatniemu zwierzęciu, temu rzymskiemu światowi, ten stary smok, szatan, swój tron i swoją moc da. Wiecie, co wtedy się będzie działo? Wiecie, co wtedy się będzie działo? Ja przeczytam ten wiersz jeszcze jeden. Druga część wiersza drugiego. I przekazał mu smok siłę swoją i tron swój i wielką moc. A jedna z głów jego była śmiertelnie raniona. Lecz śmiertelna rana jego była wygojona i cała ziemia szła w podziwie za tym zwierzęciem. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc, a także zwierzęciu oddali pokłon, mówiąc: któż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć? I to idzie tutaj dalej. Z tym człowiekiem, który to stoi na czele tej rzeczy. O co się rozchodzi teraz podczas czytania tego tekstu? Czas końca. Już nie 4 zwierzęta, jedno zwierzę wychodzi z morza i jedna głowa tego zwierzęcia była śmiertelnie raniona i została znowu uzdrowiona i cały świat dziwił się z tego powodu. Drodzy, kto trochę zna historię, ja także jej dobrze nie znam, tylko trochę, ale z tego pogańskiego Rzymu stał się papieski Rzym i potem to szło w górę i w dół. Ale to, co teraz się dzieje, mianowicie to zgromadzenie religijnej, politycznej i gospodarczej mocy, tak jak to teraz się gromadzi, w ten sposób tego jeszcze nie było na ziemi. Wkrótce możemy USA i dolara zapomnieć. Wtedy ta zjednoczona Europa będzie centralnym mocarstwem. I czy zauważyliście już w Demokratycznej Republice Niemiec, ten minister spraw zewnętrznych jest pastorem, ten następny jest księdzem i trzeci jest jezuitem i tak dalej. Wszędzie właściwi ludzie przychodzą do władzy, którzy mają czynić tą sprawę, która teraz zgodnie z proroczym słowem musi się wypełnić. I tutaj ten kraj, który był podzielony, wiecie, głowę potrzebuje wszystko i tak złą głową jeszcze nie byliśmy, ale głowa została zraniona na śmierć. To rozdzielenie między wschodem i zachodem, to przeszło blisko, jak daleko jest Wittenberg stamtąd oddalony, gdzie tych 95 tez zostało przybite na drzwi kościoła. I ta reformacja dożyła swego przełomu. Nie chciałbym się zagłębiać w tych wszystkich tych rzeczach, ale Bóg zadał sobie wiele trudu, aby uczynić nowy początek. I to stało się rzeczywiście majestatycznie. Reformacja utorowała sobie drogę aż do Genewy i aż do Graz. W Genewie ten niemiecki orzeł stał się godłem miejskim, a w Graz ta reformacja została cofnięta. 30 tysięcy musiało z Salzburga okręgu uciekać na Śląsk i w Prusy Wschodnie i tak dalej. Ale teraz jest to czynione w pokojowych zamiarach. Papież poszedł na zgromadzenie do Genewy i powiedział, jam jest tym chrześcijańską głową. I nikt się mu nie sprzeciwił. W całym chrześcijańskim świecie jest takie zaślepienie, taki odpad. Ludzie nie widzą już, gdzie idą. I gdy słyszałem, że Billy Graham teraz po raz trzeci był u papieża, wtedy zabolało mnie w sercu. To są przecież mężowie, którzy mieli tą możliwość, aby swoją decyzję dla Boga podjąć. Ale oni woleli popularność. Ale Pan ma lud, który został, musi być wywołany. I gdy my mamy wywoływać, wtedy musimy sami przedtem z tego wyjść. Widzimy i teraz tą Światową Radę Kościołów. Istnieją dwie rzeczy naturalnie i także w tym duchowym. To zwierzę i ten obraz zwierzęcia. Istnieją dwie rzeczy, nie tylko jedna, ale to drugie troszczy się o to, aby wszyscy mieszkańcy ziemi temu pierwszemu zwierzęciu oddały swój pokłon. Oni mają się o to zatroszczyć, aby ta pierwotna sprawa dostąpiła swego prawa. Czytam teraz Objawienia 13 od wiersza 15. Przedtem w wierszu 14, może jeszcze przeczytamy. Wiersz 14. I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach zwierzęcia. Namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu. I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia. W niemieckim tłumaczeniu jest, aby w ten obraz zwierzęcia, aby obraz zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi czy obrazowi zwierzęcia, zostaną zabici. Możecie dalej czytać. Ja tutaj przestanę. My musimy dwie rzeczy mieć przed oczyma. Po pierwsze, ten religijny zakres, a potem polityczny. I oba te zakresy funkcjonują razem i to przejmie całą władzę. Tak jak z jednej strony ma się ten rzymski kościół, ale potem tą Światową Radę Kościołów jako ten odpowiednik rzymskiego kościoła, w której teraz dokładnie 310 kościołów jest zjednoczonych, którzy uznają moc papieża, czy władzę papieża, tylko nie wszystko, co on czyni. W każdym razie brakuje sprzeciwu. My widzimy, że także te rzeczy przyjęły rozwój, z którego nie ma już powrotu. I ciągle znowu jest pytane, czy jest to tak koniecznym, czy potrzebnym, aby to słowo na ten czas słuchać, tego słowa. Ja powiem jeszcze raz. Wielu to zrozumie dopiero, gdy będą u Pana. Jaką wartość te Boże objawienia słowa przez Ducha na nasz czas miały. Bądźmy szczerzy. Czy bylibyście w stanie rozróżniać te rzeczy? Czy wiedziałbym dzisiaj, co to, czy tamto jest, czy znaczy? Gdyby Bóg swego sługi i proroka nie posłał, aby to prorocze słowo postawić na świeczniku. I także o tym on mówił. Gdy ten wschód i zachód się połączą bezpośrednio, po tym, gdy Chruszczow zdjął but i tym butem uderzał w pulpit na zgromadzeniu ONZ-u w Nowym Jorku. Potem brat Branham trzymał kazanie i powiedział, że wschód i zachód się połączą. I my widzimy to teraz. I znowu to pytanie. Kto to tak postanowił? Czy Gorbaczow wiedział, co robił? Czy w 1985 roku przyszedł do władzy? Nie. Ale on te rzeczy naprowadził. I ci inni teraz zbierają te owoce, które on rozsiał. Ale ten rozwój był potrzebny. I widzieliście, kto przyjmuje, kto wykorzystuje okazję. Bracie Kir, ty byłeś teraz w Rumunii. Ilu biskupów papież tam już postanowił? Czy to było 12? Wszędzie on jest w drodze. Czy to w polityce, czy w gospodarce, czy w religii. Istnieje tylko jeden głos, którego wszyscy słuchają. I to słowo w objawieniu 17 mówi nam to, że jest to miasto, które panuje nad królami ziemi. Przeczytam z objawienia Jana 17 od wiersza pierwszego. I przyszedł jeden z siedmiu aniołów mających siedem czasz i tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci sąd nad wielką wszetecznicą, która rozsiadła się nad wielu wodami. O wodach już czytaliśmy. To zwierzę wychodzi z wody. Co znaczą wody z punktu widzenia biblijnego tutaj w proroczym sensie? Objawienie 17, wiersz 15. I mówi do mnie, wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. Nie tylko jeden kraj, ale wszystkie kraje tego kontynentu są w to włączone. I wszystkie ludy muszą swoją moc, tą moc temu zwierzęciu stawić do dyspozycji, na którym jedzie ta wszetecznica. Pozwólcie mi dalej czytać. Objawienie 17 od wiersza 2. Tutaj jest napisane, z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. Kto jedzie na kim? Kto ma tą władzę? Kto jest tą kobietą? Tego wam nie powiedziałem. Na tej monecie srebrnej i złotej jest to ukoronowanie 12 gwiazdami, tak jak to przy każdej najlepszej okazji jest nad Marią do znalezienia. Tych 12 gwiazd otaczają to ten wycisk z tą nierządnicą na zwierzęciu. Ta nierządnica jedzie na zwierzęciu z tą różnicą, że oni ukradli ten obraz prawdziwego zboru z objawienia 12, gdzie mianowicie jest napisane w objawieniu 12 od wiersza pierwszego. I ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc, pod stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. Ja jestem Bogu wdzięczny za to, że słyszałem, jak głosił brat Branham Question Arkansas o tym rozdziale i powiedział, to jest ten prawdziwy zbór, to słońce znaczy odcinek czasu Nowego Testamentu, słońce sprawiedliwości nam wzeszło ze zbawieniem pod swymi skrzydłami. Księżyc znaczy Stary Testament. Dopiero przez to nowe, to stare otrzymało oświecenie i wypełnienie otrzymało. Tak jak księżyc odbija światło słońca i ona stała na fundamencie, który został założony. I potem była ukoronowana koroną z 12 gwiazd. Możecie to przeczytać. Gdy Jezus Janowi na wyspie Patmos się ukazał, rozchodziło o 7 gwiazd. I tych 7 gwiazd to było 7 aniołów, 7 posłańców, 12 gwiazd, z którymi ten nowotestamentowy zbór jest ukoronowany. To jest ta nauka 12 apostołów. I ten obraz ukradła ta nierządnica z objawienia 17 i tą koroną z dwunastu gwiazd się otoczyła. My nie możemy tego zmienić, ale wiemy dokładnie, gdzie te rzeczy należą i jak mamy je uporządkować. Ja czytam teraz dalej w objawieniu 17 od wiersza 2. Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi, a winem jej nierządu upijali się mieszkańcy ziemi. I zaniósł mnie w duchu na pustynię. I widziałem kobietę siedzącą na czerwonym jak szkarłat zwierzęciu, pełnym bluźnierczych imion, mającym 7 głów i 10 rogów. Możemy czytać jeszcze dalej. Ten opis jest tak dokładny. Tych 7 zwierząt, 7 królów, 7 królestw. Ale jeszcze trzecie dojdzie do tego, abyśmy nie mogli zbłądzić i stuprocentowo wiedzieli, o co się tutaj rozchodzi. Ja czytam teraz z objawienia 17, wiersz 9. Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. 7 głów to 7 pagórków, na których rozsiadła się kobieta. Ktoś mi powiedział, że istnieje więcej miast, które są zbudowane na 7 pagórkach. Może to istnieje, ja nie wiem, ale o to się teraz nie rozchodzi. Rozchodzi się o to, aby cały opis się zgadzał. Przeczytam ostatni wiersz z objawienia 17. A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi. Czytaliście ze mną? Czy jest to Moskwa? W to nie wierzy żaden człowiek. Czy to jest Waszyngton? Ach, proszę. Czy jest to Bonn? Zapomnijcie. Czy to jest Paryż? To jest Rzym. A tam Watykan. Nic za to nie mogę. Bóg mnie nie powołał do tego, aby mówić w podobieństwach. Czas nadszedł, gdzie otwarcie musi być przedłożone to, w jakim rozwoju się teraz znajdujemy. Ta moc wzrasta, ta nierządnica jedzie na tym zwierzęciu i nam się to nie podoba, ale ten smok, szatan, daje mu swą moc. Ja sam w sobie pomyślałem i to chciałem jako prośbę modlitewną podać. Gdy szatan swemu zastępcy tu na ziemi swemu reprezentantowi swój tron i swoją moc stawi do dyspozycji. Czy nie byłoby wtedy dobrze, gdyby nasz Bóg nam zechciał dać udział w swej mocy, w swoim panowaniu? My potrzebujemy tej mocy Bożej. Im więcej mocy szatana jego reprezentantowi on da, tym więcej wyposażenia niechby Bóg nam darował, abyśmy mogli stawić czoła tej sprawie. I tutaj mamy tą obietnicę, że on znowu odnowi i wszystko do właściwego stanu przyprowadzi. My wiemy, że gdy szatan także niejedno potrafi, ale istnieje tylko jeden wszechmogący, a to jest Bóg. Nie ma dwóch wszechmogących, tylko jeden. I to jest ten wszechmogący Bóg. Ale jeszcze raz, chcę nam to położyć na sercu. Gdy szatan swemu reprezentantowi teraz w tej końcowej fazie swój tron i swoją moc i swoją potęgę postawi do dyspozycji, aby on mógł czynić, co musi być uczynione w ten zły sposób. Co ma Bóg wtedy czynić? Czy ma Bóg spoglądać, jak wszystkie te rzeczy się dzieją? Albo czy możemy Boga prosić o to, aby On się nad nami zmiłował, żeby zakończył tą bezsilność, żeby wyposażył zbór mocą Bożą, mocą Ducha Świętego, abyśmy to słowo naszego Pana wypowiedzieli i żeby to, co my w imieniu Pana mówimy, aby naprawdę się stało, żeby Bóg swoje słowo natychmiast mógł potwierdzić. My wierzymy w to. I także to brat Branham przepowiedział, że w tym czasie, w którym ten nacisk na oblubienicę, na zbór oblubienicę będzie wywierany, to jest ten krótki odcinek czasu przed zachwyceniem, w którym Bóg swoją moc w oblubienicy objawi. Brat Branham widział nawet, że ludzie zostali ustrawiani. On widział cuda stworzenia. Widział, że ludzie z jednym ramieniem przychodzili, a z dwoma ramionami znowu wychodzili. On powiedział, co było mu ukazane w wizji, to było tak potężnym, że ludzie nie tylko dożywali uzdrowienia, ale byli też przerażeni tym, co z nimi się działo. My wierzymy, że Bóg nie będzie się przyglądał. Nasz Pan jest przecież zwycięzcą z Golgoty. I gdy ten antychryst ma to zadanie, aby wszystkie ludy zwieść, wszystkich, których imiona nie są zapisane w księdze życia baranka zabitego, wtedy niech on czyni swą pracę, swe zadanie wykonuje. Ale Bóg także ma zadanie, mianowicie dokończenie zboru oblubienicy. I tutaj mamy w nas tą żywą nadzieję, że w tym czasie stanie się to, co już w pewnej mierze w służbie brata Branhama widzieliśmy. Jak wiecie, on był tym jedynym, który powoływał się na Jana 14, myślę, albo 14, 16 wiersz, albo 16 rozdział, 14 wiersz. Te dzieła, które ja czyniłem, będziecie wyczynili i jeszcze większe ponad te u Jana 14, 12. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię. I większe nad te czynić będzie. Gdy Bóg nam posłał swego posłańca, aby nas przyprowadzić do tej pierwotnej wiary apostołów, do biblijnego zwiastowania i nauki, i on sam miał potwierdzoną służbę z Bożym apostolskim i proroczym pełnomocnictwem, wtedy pytam się, czy my jako zbór nie możemy liczyć się z tym, że my, którzy to całe słowo wierzymy, także to całe odnowienie mocy Bożej i w łączności z tym to Boże potwierdzenie otrzymamy i dożyjemy tak, jak Bóg to przyobiecał. Poza tym Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. I dlatego, że On jest ten sam, dlatego jest w stanie uczynić to samo. Czy zauważacie, że ten czas się posunął i że my nie tylko żyjemy w czasie końca, ale weszliśmy do ostatniej fazy tego. Wszystko bardzo szybko się wypełni. Tutaj piszą EQ 92. Może będzie to wcześniej. Później to nie będzie. Wszystkie prognozy, które teraz są czynione, one się przyspieszą. Te rozwoje śpieszą i wyprzedzają te prognozy. My możemy z dobrym sumieniem powiedzieć, że powtórne przyjście Jezusa Chrystusa jest bardzo się przybliżyło. Ja chciałbym na zakończenie jeszcze wskazać na te dwa cytaty brata Branhama, krótko to zmienić. Gdy ten człowiek już wtedy powiedział, że te izmy przyjdą, komunizm, socjalizm, faszyzm i tak dalej, w komunizmie się to wszystko złączy i potem na końcu w katolicyzmie. Tak to się teraz dzieje, a nie inaczej. I to rzymskie królestwo składa się rzeczywiście z tej światowej mocy, władzy, światowy kościół, światowe imperium. I my wszyscy, ten wielki naród, Francja i tam, te małe Niemcy i wszystkie inne ludy, my, naszą moc, to znaczy te rządy postawią swą moc i władzę zwierzęciu do dyspozycji i on będzie postanawiał, co się ma dziać. I całkiem na końcu, gdy ten religijny, polityczny i gospodarczy związek będzie doskonały, wtedy dobiorą się do nas. Ale nie bójcie się przed tymi, którzy mogą zabić ciało, ale przed tym, który ciało i duszę może wrzucić do piekła. My boimy się Boga, nikogo innego i oddajemy Jemu chwałę i nie cofamy się, ale stoimy na słowie prawdy, które stało się nam kosztownym i drogim. I potem także ta część, gdy wschodnia część Berlina znowu będzie oddana w naszym języku, gdy to rozdzielenie się zakończy, wtedy będzie koniec komunizmu i wszystko przypadnie Rzymowi. Ja niedawno to czytałem w czasopiśmie Spiegel albo Stern i było ponad 700 milionów komunistów, komunistów i w przebiegu kilku tygodni ponad 80 milionów wystąpiło. I to idzie w dół, mianowicie szybko. Po co to wszystko tak jest? Ten nacjonalny socjalizm zakończył się w strachu. Faszyzm się zakończył. Komunizm i socjalizm, wszystkie izmy i tak dalej, kończą się. I nastaje to cudowne panowanie, gdzie wszyscy mają miejsce, wszystkie religie, Arafat i papież, ładny zaprzęg, ale on nie jest ten jedyny. Tam idzie wszystko, wszyscy tam idą. I wierzcie mi, jest mi przykro z powodu tego, że ten człowiek musi tę rolę odgrywać. Ja nie życzę tego jemu, ale z drugiej strony te rzeczy tak zostały uporządkowane. I zobaczcie, ci inni papieże pozostali tam, gdzie byli. Chyba, że zostali wypędzeni krótko do Francji i znowu z powrotem. Ale teraz ten człowiek nie pozostaje tam, gdzie właściwie należy. On jeździ po całym świecie. On stał się podróżującym papieżem. Po co? Po to, aby cały świat wciągnąć pod swój wpływ, aby zwieść tych mieszkańców całej ziemi. I jak czytaliśmy w Objawieniu 17, te ludy piły z tego wina i zbłądziły. Oni nie mogą już jasno myśleć, ani jasno widzieć. O tym prorok Jeremiasz w rozdziale 51 tak pasujące objawienie otrzymał, że już w Nowym Testamencie mogłoby być to napisane. Ale wiecie, Stary i Nowy Testament oba przez tego samego Ducha Świętego zostały podane. Księga Jeremiasza, 51 rozdział, 7 wiersz. Babilon jest złotym kubkiem w ręku Pana, upijającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego też narody oszalały. Słyszeliście to? To przecież nie ja powiedziałem. I ja także nie czytałem z gazety, ale ze Słowa Bożego. Z Jeremiasza 51, wiersz 7. Te ludy, jak pijany, stracili ten cel, straciły ten cel i rozum i nie wiedzą, co się dzieje. I to idzie tu dalej. W wierszu 6. Nagle Babilon upadł i został rozbity. Czy nie czytamy w Objawieniu 17, że tych 10 rogów to miasto spalą ogniem? Ten sąd nadejdzie, ale dopiero później, gdy wszystkie te rzeczy zostały wypełnione, które Bóg w swoim słowie powiedział i które muszą się stać. W wierszu 9 jest napisane: leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Zostawcie go. Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków. To jest Boże, święte słowo. Drodzy, my nie możemy w tym nic zmienić. Nie próbujcie Babilonu uzdrawiać albo ratować. Śpieszcie i ratujcie wasze dusze. Uciekajcie z Babilonu. Wy, ludu mój, wynijdźcie spośród nich. Odłączcie się i nie dotykajcie nic nieczystego. Wtedy będziecie moimi synami i córkami. A ja chcę być waszym Bogiem. Wszyscy protestanci, którzy wcześniej protestowali i potem nagle odczuli taką dziwną miłość, ekumenizm, wszyscy jesteśmy tacy sami, trzeba wszystkich miłować. Oni chcieli uzdrowić Babilon, Mr. Pentecost, Duplessis. Co on chciał? On chciał modlić się, aby papież otrzymał chrzest Duchem Świętym. Za kardynała Bea modliło się dwóch braci, aby otrzymał chrzest Duchem Świętym. My życzylibyśmy z całego serca, aby cały świat został zbawiony i aby uwierzył. Ale to są pojedynczy, nie masy. To nie jest jakaś instytucja. To są pojedynczy, których Bóg wywołuje ze wszystkich religii, ze wszystkich ludów, narodów i języków. Istnieją nauczyciele Biblii, którzy myślą, że islam ma coś do powiedzenia czy do zrobienia, albo inne religie. Nie, drodzy, trzymajmy przed oczyma ten rozwój, tak jak dzisiaj to rozpatrywaliśmy. To rzymskie królestwo trwa aż do końca. Wszystkie nasze narody należą do tego. Wszyscy politycy, wszyscy religijni przywódcy, wszyscy muszą teraz wspólną sprawę czynić. To się nie da inaczej. Na końcu nie były to tylko kilka zwierząt, na których ta nierządnica jedzie, ale jedno zwierzę. I nawet gdy 7 głów i 10 rogów, to jest także jasnym. Głowy są zawsze potrzebne, aby można dobrze planować, aby móc panować, dobrze panować, a rogi mogą przypominać bodzenie. Wiecie, co tam się stanie, gdy tych 10 rogów przeciwstawią się Watykanowi, ale teraz nie chcemy się na to tutaj w tym zagłębiać. Mi dzisiaj wieczorem rozchodzi się o to, abyśmy stwierdzili, jak dalece te rzeczy już się posunęły. I my znajdujemy się rzeczywiście na końcu czasu końca. Niechby Bóg darował nam łaski, abyśmy to czyste, apostolskie, biblijne poselstwo chrześcijaństwa ludom ziemi zwiastowali według słowa Pana z Mateusza 24, wiersz 14, że ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. My nie chcemy tylko przyglądać się, że wszystko skłania się pod Rzymem. My chcemy to ostatnie wołanie, jak głos trąby, zawołać, wydać i powiedzieć, wynijdźcie, odłączcie się, uciekajcie z Babilonu, abyście nie mieli udziału w ich grzechach. Czy zrozumieliście to, co dzisiaj wieczorem rozpatrywaliśmy z Pisma Świętego? Czy widzicie to, ten rozwój z punktu widzenia Pisma, tak jak teraz się to dzieje? Dzięki Panu. Czasami jest mi mówione, bracie Frank, ty wychodzisz z tego założenia, że wszyscy już wszystko wiedzą, ale my już to dość często przebieraliśmy i ja wierzę, że resztę Duch Święty każdemu objawi. Kto czyta objawienie i się w tym zagłębi. Nie wszystko przychodzi naraz, ale Bóg daruje to tak, jak my to potrzebujemy i jak możemy to przyjąć. Niechby Bóg nas wszystkich pobłogosławił. Niechby nowe poświęcenie się Jemu w nas sprawił, abyśmy mogli z tym poetą się przyłączyć. Całkiem dla Jezusa, całkiem dla Jezusa. Tak chcemy iść przez życie. Nie spoglądać już wstecz, nie jakieś kompromisy, ale my mamy nasze stanowisko które zajęliśmy na słowie dla Boga i wierzymy, że On dla nas będzie bojował. I gdy On dla nas jest, z nami jest, któż może być przeciwko nam? On, który jest w nas, On jest mocniejszy niż ten, który jest na świecie. W świecie. Gdy szatan swój tron i swoją władzę swemu reprezentantowi postawi do dyspozycji, wtedy możemy przypominać sobie na to słowo. Ten, który jest w nas, jest mocniejszy niż ten, który jest w świecie. I On to udowodnił. On przezwyciężył piekło, diabła i śmierć i trzeciego dnia powstał z martwych. On jest tym prawowitym zwycięzcą z Golgoty. Uwielbione i wywyższone niech będzie Jego cudowne i wspaniałe imię. Amen. Amen.